Filipian, list apostoła Pawła do Filipian, czytamy pierwszy rozdział od 9 wersetu i z drugiego rozdziału od 1 do 13. Strona 1267, list apostoła Pawła do Filipian, rozdział pierwszy od wiersza 9 i niżej. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli, jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam, dla Chrystusa, zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go stacza. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Kochani, fragment Słowa Bożego, który przeczytaliśmy, jest bardzo znanym fragmentem, wielokrotnie czytałem go, ale wiecie, zwróciłem uwagę na pewne myśli, które tu zostały zawarte, abyśmy poruszyli temat, który jest bardzo niepopularnym tematem. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, jaki człowiek powinien mieć stosunek względem śmierci. Mówię niepopularny temat, bo ludzie o śmierci za bardzo nie chcą rozmawiać, bo też za nią za bardzo nie tęsknią, prawda? Raczej wolą żyć. Żyć i żyć i żyć. I jeśli by nawet człowiek żył 969 lat, tak jak Matuzalem, to pewnie i tak by powiedział: oj, jeszcze by się pożyło trochę. Kochani, ludzie z tego świata niezbyt chętnie odchodzą i dlatego mowa o śmierci jest taką mową o smutku, prawda? Więc smutku w tym świecie mamy dość dużo, więc jeszcze mówienie o jeszcze jednym smutku i to takim mocno pogrążającym, to jest może nie na miejscu, ale powiedziałbym tak. Po pierwsze, chciałbym uzasadnić, dlaczego chcę o tym mówić. Dlatego, że wszystkie tematy w Biblii musowo poruszać, a więc przyszedł czas na ten temat. A po drugie, mowa o śmierci wcale nie musi być mową o smutku i wcale nie musi być mową pogrążającą człowieka gdzieś w jakimś obniżeniu nastrojów. Nie musi powodować depresji w życiu człowieka, nie musi powodować w życiu człowieka paraliżującego smutku. Kochani, o śmierci musimy wiedzieć, dlatego że śmierć nie jest końcem. Śmierć jest początkiem. I my jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, musimy zdawać sobie sprawę z tego doskonale, że ludzie w tym świecie rozumieją śmierć jako koniec. No to już koniec. To już koniec. Już dalej nic nie ma. Śmierć wszystko zakończyła. Chrześcijanie wiedzą, że śmierć jest dopiero początkiem, jest uwolnieniem od czegoś, co jest męczące, co jest dręczące, a rozpoczęcie czegoś, co jest radosne, prawda? Ale kochani, jakie jest podejście ludzi do śmierci? Jakie jest podejście ludzi do tego zagadnienia? Ja chciałbym powiedzieć, dwa krańcowe są takie podejścia, głównie w świecie. Jeden z nich to jest strach, a drugi z nich to jest bunt. I to jest główne takie podejście ludzi do śmierci. W większości, kiedy ludzie mówią o śmierci, to mają strach. To jest większość ludzi. Jest duża grupa ludzi, którzy, kiedy mówi się o śmierci, czują bunt. Jacy to są ludzie? Ci, którzy mają strach, kiedy mówią o śmierci, no to można by przytoczyć fragment Słowa Bożego z drugiej Księgi Królewskiej, z 20 rozdziału, kilka tylko wersetów bym przeczytał tutaj z tego fragmentu. 429 strona, jeśli ktoś chce śledzić. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żyć. No jak umrzesz, to wiadomo, że nie będziesz żyć. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: wróć i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy, otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do twojego życia 15 lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Alleluja, chwała Panu. I ucieszył się Hiskiasz, zaśpiewał pieśń, psalm zaśpiewał. W księdze Izajasza można o tym przeczytać. Zaśpiewał psalm na chwałę Pana, bo będzie żył. Tak się chwalił tym, że będzie żył, że nawet troszkę się przechwalił. Ale to nic. Ucieszył się tylko, że zostanie jego życie przedłużone o 15 lat. Wcale nie tak długo. Myślicie, że Hiskiasz tak długo żył? 100, 150? Nie, nic z tych rzeczy. Żył jak przeciętny człowiek w dzisiejszych czasach, bo wszyscy inni umierali wcześniej. W wieku 45, 49, 52 lat umierali. On troszeczkę dłużej pożył. No, Bóg dodał mu te 15 lat. Ale później, kiedy minęło 15 lat, i tak musiał umrzeć. Już na nic pewnie łzy się zdały, nic nie pomogło. Powodował nim strach, kiedy dowiedział się o tym, że umrzesz. Bracie i siostro, gdyby tak Pan posłał do ciebie proroka i prorok przyszedł i powiedział: uporządkuj twoje życie, bo umrzesz, umrzesz, na pewno nie będziesz żyć. Halleluja, chwała Panu, nie będę żyć. Tak byś się ucieszył, ucieszyła? Kochani, podejście ludzi do tego, jakie jest życie w tym świecie, jest zgoła inne zupełnie. I ludzie w zasadzie mają takie podejście, jak można przeczytać w Kaznodziei Salomona w 11 rozdziale, w 9 wersecie. To jest werset, który mówi tak bezpośrednio do młodych ludzi, także możecie młodzi sobie posłuchać wersetu. Każdy, kto czuje się młody, niech słucha. Ja też posłucham. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce. I używaj, czego pragną twoje oczy. Chwała Panu, prawda? Taki werset to nam trzeba. To jest to. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Raduj się, ciesz się. Sposób życia, jaki oglądamy w tym świecie i o czym ludzie mówią, to jest dokładnie ten werset z Kaznodziei, prawda? Raduj się. Co ci mówi serce, tak rób. Co ci podpowiadają oczy, tak czyń. Na co patrzysz, to do tego dąż, prawda? Chcesz coś? Przychodzisz do sklepu i coś chcesz. No to co robisz? Kupujesz, ale nie masz pieniędzy, to się rozglądasz. Co zrobić? Co zrobić? No i tu stoi, i tam stoi, i mówi ci: bierz pożyczkę, nie ma sprawy, nie ma żadnego problemu. Musisz to mieć, musisz to kupić. Jesteś wart tego, jesteś warta tego. Warta jesteś tego? Warty jesteś? No to wiadomo, że jestem warty. Nie? To wiadomo, no. A jak nie kupujesz, to jesteś, niektórzy nawet taki, do takich reklam się posunęli, to jesteś idiota. Bo to nie jest dla idiotów. To nie kupuj. Jak jesteś idiota, to nie kupuj. No. Obniżki cen takie są. To co, nie kupisz? No nie kupisz, jak jest taka obniżka cen? No kupisz. No trzeba dążyć. Oczy twoje patrzą, widzisz to, chcesz to mieć. Więc jeżeli chcesz, to realizuj, rób. I możesz powiedzieć: no to co, to jak kupię, to co, Bóg mnie na sąd pociągnie zaraz? Za co, że telewizor kupiłem, że lodówkę kupiłem, że samochód kupiłem, to Bóg mnie na sąd powiedzie? Słowo Boże mówi, że Bóg ciebie nie powiedzie na sąd za lodówkę, za pralkę, za telewizor, za samochód, za dom, tylko za przywiązanie serca. Kochani, Słowo Boże nam mówi, gdzie jest twój skarb. Inaczej mówiąc, co uważasz za skarb, co uważasz za najcenniejsze, to tam będzie też twoje serce. Jeśli coś jest dla ciebie cenne, to tam w tym miejscu jest twoje serce. I zaraz dojdziemy do tego, co w naszym życiu jest naprawdę najważniejsze. To jest podejście ludzi, którzy mają głównie strach. Strach przed śmiercią. Oni chcą żyć jak najdłużej, z życia wziąć ile się da. Maksymalnie ile się da, zgarnąć sobie do życia. Ja nie mówię, że pieniędzy chcą mieć maksymalnie. Ja nie mówię, że oni garną do siebie, tylko do siebie. Po prostu chcą pożyć sobie całą buzią, prawda? Całą buzią chcą sobie pożyć. Tak normalnie, czerpać, korzystać z tego życia, bo w życiu najważniejsze jest, jedni powiedzą, żeby najwięcej zwiedzić krajów. Inni powiedzą, żeby najlepiej działać w misji, prawda? No, szczytny cel. Najważniejsze w tym życiu to jest, żeby tak być blisko Boga, tak blisko Boga, żeby nikt nie był tak blisko Boga. Ja jestem najbliżej. Tak. Niech się wszyscy starają, a ja jestem i tak najbliżej. Tak. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze w życiu i do tego trzeba dążyć. To jest cel, to jest dążenie. A ja powiem wam tak, ani misja, ani zbliżanie się do Boga, ani pieniądze, ani bogactwo tego świata, ani ubrania, ani jakikolwiek majątek w tym świecie nie jest najważniejszy. Absolutnie nie jest najważniejszy. I do tego dojdziemy, co jest najważniejsze. Na razie nie mówmy o tym, wtedy ciekawość będzie bardziej tak się wzbudzała i dojdziemy do tego. Ale kochani, jest duża grupa ludzi w tym świecie, którzy mają taki wyraźny bunt przed śmiercią. Wiecie, jaka to jest grupa ludzi? To jest taka grupa ludzi, którzy ciągle Boga oskarżają o śmierć. Wiecie, co oni mówią? To jest bardzo popularne i taki klasyczny przykład tego, co ludzie mówią. Mówią tak, gdyby Bóg był, to nie byłoby II wojny światowej. Gdyby Bóg był, to nie było Oświęcimia, Majdanka i tych innych obozów. Gdyby Bóg był, to nie byłoby tyle zabitych ludzi na tym świecie, prawda? Gdyby Bóg był, to by nie było kataklizmów, nie byłoby trzęsienia ziemi, nie byłoby innych takich, wiecie, rzeczy, które powodują, że ludzie umierają. Śmierć, prawda? Śmierć. Obwiniają Boga o to, że śmierć przychodzi. Obwiniają Boga o to, że śmierć przychodzi. A Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby co zrobić ze śmiercią? Tam jest użyte takie słowo ciekawe, unicestwić. A oryginał grecki dokładnie w tym miejscu, wiecie co mówi? Uczynić śmierć bezczynną, bezużyteczną. Aby śmierć nie miała żadnej mocy nad człowiekiem. Czy nie po to przyszedł Jezus Chrystus? Ludzie obwiniają Boga o to, że śmierć przyszła na świat, a tymczasem śmierć wcale nie przychodzi od Boga, tylko przychodzi od kogo? Kto przyszedł, aby kraść i zabijać? Bóg? Bóg przyszedł? Bóg? Szatan. Wiecie, kto jest najbardziej zainteresowany tym, żeby uśmiercać? Diabeł. Bo Bóg przyszedł, aby dzieci Boże miały życie i obfitowały. Żeby miały życie i obfitowały. Dlatego, że Bóg nie jest wcale zainteresowany tym, aby ludzie byli uśmiercani. Bóg nie jest tym zainteresowany i dlatego Bóg uczynił, ponieważ szatan tak działa, jeśli chodzi o śmierć, to Bóg uczynił nową rzecz. Zupełnie nową rzecz. Dał zmartwychwstanie. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał i stał się tym pierwszym, który uczynił początek. I człowiek wcale nie jest przeznaczony na śmierć. Jeśli nawet twoje ciało obumrze, to powstajesz do życia i to życia wiecznego. Żyjesz tutaj ileś tam lat, ale nie martw się, twoje życie nie będzie trwało tylko tyle, ile tutaj na tym świecie jesteś. Ale twoje życie będzie trwało 100? A ile to jest wiecznie? To znaczy, że się nigdy nie skończy. Nigdy się nie skończy. Możesz powiedzieć, to ja już mam dosyć tego życia, jeszcze jakby się miało nie skończyć, to już w ogóle do niczego. I tu dochodzimy do takiej grupy ludzi, bo to są jeszcze takie pomiędzy tymi generalnymi podejściami do śmierci są jeszcze inne. I są takie podejścia do śmierci, jak tutaj właśnie czytaliśmy z życia apostoła Pawła. O tym też będziemy za chwilę mówili. Ale ja wyszczególniłem tak na podstawie tego, co czytam w całym Piśmie Świętym, wyszczególniłem kilka takich różnych podejść do śmierci. I jedno z nich to jest takie podejście ignorująco-pogardzające. To jest takie podejście do śmierci, jak podchodzą terroryści, samobójcy. Wiecie, to jest taki typ podejścia, żeby tak dobrze nam uzmysłowić, na czym to polega. Oni jakby tak ignorują śmierć. Dla nich śmierć jakby nie ma żadnego znaczenia. My, jak Europejczycy, czy ludzie innej grupy pochodzący, takie podejście do śmierci mamy właśnie inne, bo nie chcielibyśmy umierać, a ci ludzie robią to bardzo łatwo. Kto chce pójść i wysadzić się w powietrze, żeby tam zabić kogoś, to już tam, wiecie, nie jest tak, że proszą, w końcu jeden, no dobrze, to ja już pójdę. Nie, tam oni mają zawsze nadmiar chętnych. Oni zawsze mają nadmiar chęty. Jak ogłoszą, kto pójdzie, to mają do wyboru 100 ludzi i muszą z nich tylko wybrać kilku i powie, wy następnym razem, teraz pójdą ci trzej. Oni wybierają, tam chętnych na śmierć jest mnóstwo. Powiedzielibyśmy, no czemu takie dziwne podejście? No takie mają podejście do śmierci. Oni się śmierci nie boją. Wiecie dlaczego? Bo ktoś im obiecał, że jak umrą, to tam będą mieli... Tam będą mieli dopiero, będą mieli 100 takich dziewic, które będą zawsze dziewicami. I oni tam z tymi dziewicami będą i będą wiecznie, na wieki wieków tam będą. I oni to na to idą. Będą tam w bogactwie opływać, będą mieli złota pod dostatkiem, wszystko będą mieli. Wiecie, na co ich łapią? Na to, że tu mają niedostatek, a tam będą mieli wszystko. Tam będą mieli wszystko, pod dostatkiem. Tego, czego pragną, to tam będą mieli. I oni mają taki ignorująco pogardzający stosunek do śmierci. Jest druga, następna grupa ludzi, którzy mają takie rezygnacyjno-akceptujące podejście do śmierci. Wiecie, jaka to jest grupa ludzi? Taka grupa ludzi, którzy ciężko na przykład zachorują i wiedzą, że to jest nieuleczalna choroba i wiedzą, że życia im zostało, no tak dobrze licząc rok, a źle licząc 2 miesiące. I oni tacy są już zrezygnowani. Nawet jak ci się leczy, to oni, no wezmą tabletki, ale i tak wiedzą, że umierają. I tacy zrezygnowani są w zasadzie, całkowicie zrezygnowani. Następna grupa ludzi to jest grupa ludzi pozytywnie akceptujących śmierć. Pozytywnie akceptujących, a wśród tej grupy ludzi, to moglibyśmy właśnie wymienić ten fragment, który czytaliśmy, apostoła Pawła, który w sposób taki pozytywny podchodzi do tego, że miałby odejść z tej ziemi. I apostoł Paweł mówi tak, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć to zysk, korzyść. To jest takie pozytywne zaakceptowanie śmierci. Śmierć to jest dla mnie korzyść. Jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nawet nie wiem, co wybrać. Jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Pragnę rozstać się z życiem. Kochani, wiecie co? Ja wam powiem, możecie powiedzieć, no może wszyscy samobójcy w tej grupie by się mieścili. Nie. Zobaczcie. Samobójcy to są tacy ludzie, którzy mają dosyć życia na tym świecie, prawda? Oni nie chcą żyć na tym świecie. Oni chcą umrzeć. Dla nich tamto jest korzystniejsze. To jest wyzwolenie od tej męki tu. Apostoł Paweł nie mówi, że życie tutaj na tej ziemi jest dla niego męką. On już ma dosyć tej udręki. On już ma dosyć tych więzień. On już ma dosyć tego cierpienia. Już chce odejść z tej ziemi do Pana, bo to daleko lepiej. Apostoł Paweł tego nie mówi. Apostoł Paweł mówi tak, i jedno, i drugie mnie pociąga. Spotykacie w tym świecie takie grupy ludzi? Pociąga mnie i śmierć, i pociąga mnie życie. W zasadzie nie wiem, na co się zdecydować. Bo jedno i drugie jest dla mnie atrakcyjne. Jedno i drugie mnie pociąga. Ja chcę żyć, bo co? Bo mogę owocnie pracować. Mogę wam głosić słowo. To mnie życie pociąga. Mam dla kogo żyć. Mam dla kogo głosić. Mam dla kogo żyć. Mam dla kogo pracować. Mam kogo utrzymywać. Cieszę się, że mój dom nie jest pusty. Mam dla kogo działać. Mam dla kogo życie swoje poświęcać. Naprawdę mam. Mam dzieci. Mam żonę. Mam, czy ma, żona ma męża. Po prostu cieszę się. Po prostu mam dla kogo żyć. Cieszę się. Ale z drugiej strony też mnie pociąga wieczność, bo to, co tutaj mam, to jest takie chwilowe, takie czasowe. Tam to dopiero mam. Tam w wieczności to ja mam Chrystusa, ja tam będę miał wszystkich, którzy są wokół mnie, którzy razem ze mną tam pójdą. Tam to będę miał już na wieki wieków radość, pokój, żadnej choroby. Pod dostatkiem wszystkiego, ulice nawet będą ze złota, wszystko będzie cenne, z pereł i kryształów, wspaniałe to wszystko będzie. No mnie tamto życie naprawdę pociąga, ja chcę tam pójść. I tak w zasadzie nie wiem, co wybrać. I to mnie pociąga. To jest ta grupa ludzi, pozytywnie nastawionych do śmierci, pozytywnie akceptująco mających podejście do śmierci. Oni nie boją się śmierci. Oni nie oskarżają Boga o śmierć. Nie oskarżają, że to Bóg sprawił, że w II wojnie światowej tyle ludzi zginęło. Ja się pytam, kto wywołał tą II wojnę światową? Bóg Ojciec, Syn Boży czy Duch Święty? Który z nich jest winien wywołania II wojny światowej? Żaden z nich. Wiecie, kto wywołał II wojnę światową? Diabeł. On wywołał II wojnę światową przez głupich ludzi, którzy go posłuchali, którzy dali mu się zbuntować, którzy zaczęli myśleć po swojemu, a szatan tylko to podniecił i jeszcze rozpalił bardziej. No, staraj się, staraj się. Dobrze nienawidzisz go, jeszcze bardziej musisz nienawidzić, bo ty jesteś ktoś, a ich rasa to jest, co to za rasa? Ty jesteś rasa właściwa, ta właściwa na tym świecie, najmądrzejsza. Niebieskie oczy, blond włosy i tamte inne sprawy, prawda? Bóg z nami, bo my jesteśmy tą rasą wybraną. Można nawet różne ideologie do tego dopasować. Kochani, co tu można do tego nie wymyśleć? Szatan podsunie takie myśli, jakie chcesz. W jaką chcesz stronę cię poprowadzi, byleby na manowce. Każda droga, która prowadzi na manowce, jest dobra dla szatana. Bardzo dobra. To jest to, on to podsyci. A on będzie jeszcze bardziej wzbudzał w człowieku coś takiego. Kochani, człowiek, dziecko Boże, człowiek wierzący musi się od tego wszystkiego zdystansować. Musi od tego wszystkiego odejść. Musi zacząć inaczej myśleć. Jakie ma mieć podejście do śmierci? Jakie ma mieć podejście do śmierci? Następna postawa to jest pokorne akceptowanie śmierci. Pokorne akceptowanie śmierci. Wiecie, kto jest reprezentantem takiego podejścia pokornego akceptowania śmierci? Jezus Chrystus. To jest typowy przykład takiego pokornego akceptowania śmierci. Jezus przyszedł na ten świat i powiedział: ja nie przyszedłem tutaj umierać, ale ci Żydzi są wstrętni. Oni chcą mnie za wszelką cenę zabić. Tak Jezus Chrystus mówił? Ja na to przyszedłem. Ja przyszedłem na ten świat po to, aby umrzeć. Ja przyszedłem na ten świat na śmierć. Na śmierć przyszedłem. I wiecie, można powiedzieć, no to taką postawę w tym życiu reprezentuje bardzo dużo ludzi. Filozofowie do tego też doszli i powiedzieli, że narodziny człowieka, początek życia człowieka to jest początek umierania. Bo w zasadzie od momentu narodzin człowiek jest coraz bliżej do swojej śmierci, prawda? Tak, z każdym dniem jest bliżej śmierci i tak można żyć. Z takim cieniem śmierci na swoim życiu. Wszystko, cokolwiek robisz w życiu, to masz cień śmierci. Jestem o dzień bliżej. Jestem o dwa dni bliżej. Ja to już pewnie jestem o ile lat bliżej. 53. To już niewiele zostało. Do śmierci. Jaki cień? Już nawet słoneczko nie świeci. Już tylko w cieniu chodzę. Już tylko cień śmierci został. A ktoś, kto ma więcej lat ode mnie, to jest jeszcze w gorszej sytuacji, bo dopiero on ma cień. Już prawie światła w ogóle nie widać. Już umierać będzie. No, wiecie, jak można żyć w tym świecie? W smutku, w strachu, w przerażeniu. Ale Jezus nie żył z tym piętnem cienia, że zaraz przyjdą, zaraz mnie złapią, zaraz mnie uwięzią, zaraz będą mnie biczować, zaraz na krzyż mnie przybiją, zaraz. Jezus Chrystus o tym mówił, ja na to przyszedłem. Ale On w cieniu śmierci nie żył. Wiecie dlaczego? Bo jak człowiek wie, że zmartwychwstanie, to czego się ma bać, jeśli chodzi o śmierć? No umrę, no i co z tego? No zabijecie mnie, no i co z tego? Zabili go, a on uciekł, nie? No Jezus Chrystus dokładnie w takiej sytuacji. No co z tego, że mnie pozbawicie życia? Co z tego, że mnie do krzyża przybijecie? Przecież ja i tak zmartwychwstanę. No zburzcie tą świątynię. No zburzcie ją. A co ja zrobię? Ja ją w 3 dni odbuduję. Przecież to właśnie o tym mówił, o śmierci mówił. Widzicie, jakie miał podejście Jezus Chrystus do śmierci? Podejście Jezusa Chrystusa do śmierci jeszcze jest tutaj zapisane w tym fragmencie, który czytamy. 8 werset 2 rozdziału. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. To jak można później wywyższyć człowieka, który został zabity? Jak można wywyższyć? No, bardzo prosty sposób. Podśmiertnie go odznaczyć, nie? No tak się robi w tym świecie, prawda? Zginął na polu chwały jak jeszcze, nie? Jak nie na polu hańby, tylko na polu chwały. No to medal, trzeba mu podwyższyć stopień jeszcze, prawda? A, bo na polu chwały zginął. I naprawdę to jest, trzeba docenić człowieka, trzeba docenić. A co mu z tego, że go doceniają? No co mu z tego, że go doceniają, jak go już nie ma? Jak go już nie ma, to możesz sobie doceniać. Nic z tego ci po tym. Nic, nic ci nie przynosi to żadnego pożytku. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, w 1 rozdziale, 20 wersecie czytaliśmy, apostoł Paweł pisze tak: jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Wiecie, kto, jeśli chodzi o śmierć, jest najważniejszy, żebyśmy brali go pod uwagę? Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o życie i śmierć, najważniejszy jest Jezus Chrystus. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam tak wyraźnie mówi. Moglibyśmy powiedzieć, że chrześcijanie, wierzący ludzie jakby czekają tylko na to i wszystko przygotowują, ażeby być gotowym na śmierć, być gotowym, aby umrzeć, być gotowym na ten czas ostateczny, ażeby w chwili śmierci okazać się świętym, aby w chwili śmierci okazać się czystym, aby w chwili śmierci okazać się sprawiedliwym. I możemy tak żyć. Możemy tak żyć. Kochani, możemy dążyć do tego w naszym życiu, tak jak mówiliśmy na początku, aby zdobyć jak najwięcej bogactwa, aby być najlepszym na misji, aby być najlepszym w przybliżaniu się do Boga. Mówiliśmy o tym, prawda? Ale wiecie, nie to jest najważniejsze, żebym ja był najbliżej Boga, żebym ja w misji jak najwięcej zrobił, żebym ja najwięcej miał bogactwa. Najważniejszy jest Chrystus Jezus. Chrystus Jezus. Bo nie najważniejsze w życiu moim jest zbliżenie się do Boga, tylko najważniejsze w moim życiu jest Bóg, sam Bóg, do którego się zbliżam. A więc celem moim nie jest zbliżanie się do Boga, celem moim jest Bóg. Wiecie, po co zbliżam się do Boga? Po to, żeby Bóg był bliżej mnie. A żeby Bóg był bliżej mnie, żeby On więcej mógł mówić do mnie, żeby On mógł lepiej używać mnie, po to się do Niego zbliżam. Jeżeli za cel sobie postawię tylko zbliżanie się do Boga i jak się zbliżę do Boga i Bóg powie, o, jesteś tu, no to może przy okazji zrób to, a nie, 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 Panie, zaraz. Dla mnie najważniejsze jest być blisko Ciebie. To Bóg mówi, no to jak już tu jesteś, to coś zrób. Kochani, to jest tak jak dziecko, no chce być blisko taty i mamy, ale no żeby nie kazało mu coś robić, prawda? No blisko taty i mamy jak najbardziej, ale to lepiej się za bardzo nie zbliżać, bo zaraz każe coś robić, a no wynieś no śmiecie, albo weź no posprzątaj, albo wynieś no tamto, to już lepiej być daleko od mamy i taty, nie? To już nawet do szkoły mogę pójść. Bo mnie zaraz znów gdzieś wyślę. Do Boga jest się niebezpiecznie zbliżać, powiem wam naprawdę szczerze, bo zaraz gdzieś nas wyślę. A idź no, zrób tam, o. Panie, ale tam biją. No idź no, idź no. To po co cię zbliżać do Boga, żeby później mnie wysłał i mnie nabili? To bez sensu wszystko, prawda? Widzimy? Najważniejszy jest Bóg. W zbliżaniu się do Boga najważniejsze nie jest zbliżanie się, tylko Bóg. Kochani, takich wiele przykładów w życiu możemy dać. I dlatego, kochani, jak podchodzimy do sprawy śmierci, to nie podchodźmy w taki sposób prymitywny, jak ludzie w tym świecie podchodzą. I uważają, że śmierć to albo kończy wszystko, albo jak wierzący chrześcijanie mówią, o, śmierć, to ja będę dążyć do śmierci, bo śmierć rozpoczyna. To jest najważniejsze, więc będę dążyć do śmierci, będę nadstawiał łeb, może tu, może tam, może mnie wreszcie zabiją, to sobie do nieba pójdę. Ho, 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 ho. Apostoł Paweł, widzicie, co mówi? Jedno i drugie mnie pociąga, i śmierć mnie pociąga, i życie mnie pociąga, ale niestety... Apostoł Paweł mówi, niestety będę żył na złość sobie i na złość innym ludziom. Będą się niektórzy wściekać, że ja jeszcze żyję. Już myśleli, że ja umrę. A ja będę żyć, żebyście robili postępy, doczepię się do was. Aha, nie będzie lekko, nie będę żyć. Będzie żył. A myśmy myśleli, że jak tak Chrystusa jeszcze pozwiastujemy, a On akurat jest w więzieniu, to Go tam, no w łeb Go, bo ten, patrzcie, jak ta zaraza się rozchodzi, to trzeba Go uśmiercić jak najszybciej. Apostoł Paweł mówi, nie, na złość będę żyć. Ani na złość nikomu, ani na radość nikomu apostoł Paweł żył, tylko dlatego, że był posłuszny Bogu. Powiedział, Panie, umrzeć? To gotowy. Żyć? Dobra, będę żył. Bo Ty jesteś najważniejszy. Twoje rozkazy są najważniejsze. Nie to, że ja komuś na złość, czy ja dla siebie dobro zrobię, czy dla innych dobro zrobię. Po prostu będę żyć dlatego, że Ty tak chcesz. Jeśli byś chciał, żebym ja umarł, to jestem gotowy. Bo Ty jesteś najważniejszy. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, w Chrystusie, w ciele moim, co będzie? Czy to przez życie, czy przez śmierć ma być Chrystus uwielbiony? Jeśli ja umieram, to chwalebnie czczę mojego Pana. Jeśli ja żyję, to chwalebnie czczę mojego Pana, bo najważniejsze jest czczenie mojego Pana. To jest najważniejsze. I dlatego, kochani, musimy zrewidować nasze podejście do śmierci. musimy je zrewidować. Bo wierzący ludzie nieraz poddają się panicznemu strachowi przed śmiercią. Wiecie, jak niektórzy ludzie boją się umrzeć? Wierzący ludzie, chrześcijanie, dzieci Boże. Wiecie, jak boją się umrzeć? Panicznie się boją. Panicznie się boją śmierci. Umrzeć? Tylko nie to. Lepiej nie mówmy na ten temat. Nie wywołuj wilka z lasu. Prawda? Nie, do szpitala to ja nie pójdę. Nie, nie będę odwiedzał chorych, bo... No, a jak jego choroba na mnie przejdzie i co wtedy? No to możesz powiedzieć, to chwalebnie umrę! Chwalebnie umrę! A ktoś inny powie, ale ja nie chcę umierać. Ja nie chcę umierać. Czy ja chcę umierać? No chcę umierać, no i co z tego? Ale jeśli Pan nie chce, no to ja będę też radosny. Nie będę schodził ze zwierzątą. Oho, ja chciałem umrzeć, a Bóg mi nie pozwolił, no. Naprawdę chciałem, no. No nie pozwolił mi, no. Jestem niezadowolony na Ciebie, Panie, nie pozwoliłeś mi umrzeć, a ja tak chciałem umrzeć. Kochani, moje podejście do Pana jest podejściem pokornego sługi. Jezus Chrystus daje tego przykład. Śmierć nie ma sprawy. Na krzyż? Dobrze, nie ma sprawy, będzie na krzyż. Ja zmartwychwstanę? Dobrze, Ojcze, zmartwychwstanę. Co mi każesz, to ja to zrobię. Zmartwychwstać? Dobra, nie ma sprawy, zmartwychwstanę. Jakby Ci Bóg powiedział teraz, no umrzesz, nie bój się, umieraj, umieraj. Panie, a co będzie później? No zmartwychwstaniesz. No dobra, no to zmartwychwstaniesz. A kiedy? Za 3 dni. No dobra, niech będzie za 3 dni. Albo przy zmartwychwstaniu wszystkich. No dobra, niech będzie przy zmartwychwstaniu wszystkich. No co dla mnie za różnica? No co dla mnie za różnica? Kiedy ja zmartwychwstanę? Gdyby mi Bóg powiedział, zmartwychwstaniesz albo nie, o, to wtedy bym się zastanawiał, o. A jak nie zmartwychwstanę, to co? No to nic, to już koniec z tobą. To bym pomyślał, nie panie, to może zmień coś w tym planie, bo coś mi nie za bardzo odpowiada ten plan. Ale Bóg powiedział, że wszyscy zmartwychwstaniecie, rozumiecie to? Wszyscy zmartwychwstaniecie do nowego życia. Zmartwychwstaniecie. Przykład zmartwychwstania do nowego życia już macie, jak przyjęliście Jezusa Chrystusa do swojego serca. To jest pierwszy przykład zmartwychwstania w waszym życiu. Szliście całkowicie na zatracenie. Nie żyliście duchowo wcale, bo ktoś, jak wam Słowo Boże głosił, nic nie rozumieliście. O czym on gada w ogóle? Jaki Jezus? Jaka wiara? O co chodzi? Jakiś Kościół? Czy o co to chodzi w tym wszystkim? Otworzyły się wasze oczy, prawda? Zaczęliście rozumieć, co to znaczy Słowo Boże. Zaczęliście rozumieć, co w tym Słowie Bożym jest napisane. Otwieracie, to nie jest dla was chińszczyzna albo jakaś arabszczyzna. Tylko rozumiecie, co tam jest powiedziane. Żyjecie, do nowego życia powstaliście. Rozumiecie to, co Bóg mówi do ludzi. I nawet gdybyśmy tak wyszli na ulicę i powiedzieli do pierwszego, do lepszego napotkanego człowieka, słuchaj, Bóg mówi do ciebie. Tak patrzył na nas. Postukałby, powiedział jakiś nienormalny. Chory jakiś wariat, czy co? Ale jak ja powiem do ciebie, tutaj, który siedzisz, na tym miejscu, bracie, siostro, Bóg mówi do ciebie. Będziecie tak stukać? Chwała Bogu, powiecie. Bóg mówi. Bóg mówi. Niektórzy mogą zapytać, no chciałbym słyszeć jeszcze wyraźniej, podpowiedz mi, jak mniej więcej odbierać ten jeszcze głos. Zainteresowany jest tym, żeby słyszeć, co Bóg mówi, prawda? Dobre, dobre, pozytywne, to we właściwym kierunku. To jest pierwszy przykład duchowego zmartwychwstania w naszym życiu. Właśnie to. To jak Bóg takie zmartwychwstanie zrobił, to myślisz, że jakiekolwiek inne zmartwychwstanie stanowi dla Boga jakiś problem? Nie. Dlatego, kochani, nasze podejście do śmierci powinno być takie luźne, swobodne, takie nieobarczone obawą, strachem, buntem. buntem, że Bóg nam zabierze kogoś bliskiego. A co mi będzie zabierać męża, żonę, czy przyjaciółkę, czy mamę, czy tatę, czy mojego syna, czy moją córkę, czy kogoś z bliskich moich? Nie będziesz mi zabierać, bo to moje, moje, moje. Ja się pytam, jak masz dziecko, to skąd je dostałeś? Możesz powiedzieć, zrobiliśmy sobie. Mamy. No, mamy. Jak to się wszystko działo, Boga między nami nie było. A no to i dziecka by nie było, gdyby nie było Boga między wami. Bóg ci dał. Musisz to zaakceptować. A jak ci Bóg zabierze, to co? To powiesz, kto daje i zabiera? Do Boga się takich rzeczy nie mówi, prawda? Bo On dał i ma prawo zabrać. Ma prawo. Jego jest prawo, nie twoje. Dlatego, kochani, cieszmy się, że nam daje i nam nie zabiera. Cieszmy się. Od Niego zależy to, czy nam zabierze, czy nie. Od Niego zależy. Także jak nam dał, to módlmy się, żeby nam nie zabierał, no. Bo nie chcielibyśmy, żeby nam zabrał. I On jest bardzo miłosierny, wysłuchuje swoje dzieci. Amen? Dokładnie tak jest. Dlatego wszystko od Niego zależy. Hiskiasz, jak zachorował, to nie przyszedł do Izajasza. Izajaszu, przedłuż mi życie, Izajaszu. Zawołaj jeszcze z paru proroków, może mi przedłużą życie. On wiedział, kto przedłuża życie. Izajasz swoje wypowiedzi, on go wcale nie zatrzymywał, nawet nie mówił, módl się za mną. Sam do Boga przyszedł, powiedział, Boże, od Ciebie zależy. A ja się boję śmierci, przedłuż moje życie. Czy po tych 15 latach jest powiedziane, że Hiskiasz znowu wołał do Boga, żeby Bóg przedłużył jego życie, bo się bał śmierci? Nie, on już się wtedy nie bał śmierci. Przez te 15 lat się nauczył. Nauczył się. I dla nas jest dany jakiś okres życia. Jakiś okres życia. I wiesz, życie proroka, czy króla Hiskiasza jest takim symbolem życia każdego dziecka Bożego, każdego wierzącego człowieka. Wiesz, na czym to polega? Że życie Hiskiasza, tym pierwszym jego okresie, zanim zachorował, jest takim jakby odzwierciedleniem naszego życia, zanim przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego serca. I te następne jego 15 lat jest jakby takim przykładem życia w Jezusie Chrystusie, jakie mamy tutaj na ziemi. W którym człowiek ma się nauczyć, żeby z tej ziemi odejść w pokoju i rozpocząć nowe życie tam w Jezusie Chrystusie, w pokoju, w radości i w zwycięstwie. To jest taki dobry przykład dla życia człowieka. Żyłeś bez Boga, teraz żyjesz z Bogiem. Niech ten okres życia twojego z Bogiem jest okresem dobrej nauki przed Bożym obliczem. Dobrej nauki, wyrobienia sobie właściwej postawy w obliczu tego, co jest przed tobą, śmierci. I niech śmierć nie powoduje w tobie smutku, nie powoduje w tobie złości, nie powoduje w tobie buntu, strachu, ale niech buduje w twoim życiu taką postawę pokornej akceptacji, nawet takiego pozytywnego nastawienia. To też jest bardzo korzystne. Pozytywne nastawienie. Jak mam do wyboru dwie rzeczy. Wiecie, jak mam więcej rzeczy do wyboru, to tak trudno się zdecydować, prawda? Ja przypominam sobie taki okres czasu, kiedy to u nas w sklepach w 80-tych latach to tak zasadniczo były zapałki i ocet tylko. No jeszcze haki były, tak. To wszyscy pamiętają. Czy jest coś, to co pan widzi, nie? A tam same haki w sklepie. Nic więcej, to co pan widzi. O, tak to było. Ocet, zapałki, coś tam, chrzan jeszcze był, wiem, że to z tym nie było. I wiecie, ja przypominam sobie, tak trudno było się, nie trudno było się zdecydować na coś. Bo jak człowiek miał do kupienia, czy się pytał, czy to, ale proszę pani, czy ta kiełbaska, co przywieźli, ją rzucili teraz, to ona jest mocno tłusta, czy nie? No może poproszę 15 deko. No to ludzie by oszaleli tam w tym sklepie. A po ile dają? Po ile można kupić? 10 kilo? A nie, po kilogramie. No to poproszę kilogram. I człowiek się wtedy nie pytał, czy to jest podwawelska, czy to jest zwyczajna. Prawda? Nie pytał się. Kiełbasa, po prostu kiełbasa. Jaką dali, jaką rzucili, to taką się kupowało. I człowiek miał niewiele musiał wybierać. I ja w tym czasie, wiecie, pojechałem do Niemiec. I wiecie, tak do sklepu człowiek wszedł i tam był naprawdę problem. Trzeba było kupić coś. No i był problem. Bo było, wiecie, potrzebowałem coś z technicznych rzeczy kupić. I tak. No i wchodzę z tym bratem, który mnie tam przyprowadził. Jest półka i ja się nie mogę zdecydować. On mówi, a co, nie podobają ci się te? To możemy jeszcze do jakiegoś sklepu pojechać. Ja mówię, czekaj. Ja już w tym sklepie mam problem z wyborem. Ja mówię, jak tu jest 20 rodzajów? U nas nie ma ani jednego. Jak jest jakiś jeden, to się po prostu kupuje. A tu jest 20 rodzajów. No który ja mam wziąć? Teraz my u nas to rozumiemy, prawda? Dobrze rozumiemy. Jest problem z kupieniem. Bo jakbyś miał dwie lodówki, no na przykład Mińsk i druga Polar. No to trudny wybór. No bierzesz albo Mińsk, albo Polar. Jaki problem? Ale teraz, jak masz tych firm 20, no to którą? Candy? Bosch? Jaki? Whirlpool? Polar? Indesit? Jaki, no? No ale która jest najlepsza, no? Każdy co innego mówi, no i weź się zdecyduj. Jeśli chodzi o śmierć, to Bóg dał niewiele wyboru. Dwie rzeczy do wyboru, życie albo śmierć. Wybieraj. A co Bóg radzi, żeby wybrać? Boga. Dokładnie. Bóg powiedział, wybierz mnie. A wtedy ani życie, ani śmierć nie będą miały dla ciebie żadnego znaczenia. Żyjesz tu, czy uśmiercili ciebie, czy sam doszedłeś do tego, że śmierć przyszła. Obojętne, czy tu, czy tam. A dla mnie co za różnica, gdzie ja jestem? A co za różnica? Najważniejsze, że jestem z Bogiem. No co dla mnie za różnica, czy ja jestem na ziemi, czy ja jestem w niebie? No co dla mnie za różnica? No lepiej w niebie, oczywiście, że lepiej. Ale jak ja jestem z Bogiem, to co dla mnie za różnica? Czy ja jeszcze po ziemi chodzę, czy ja już do nieba poszedłem? Henok kiedyś chodził po ziemi, dla niego nie było różnicy i nie stało go raptownie. Nie stało go, jest tak powiedziane, po prostu Bóg zabrał go do siebie. Dla niego nie było różnicy. Żadnej różnicy. I to jest ta postawa, którą ma reprezentować dziecko Boże. Kochani, jeśli jesteśmy sparaliżowani strachem, to potrzebujemy modlitwy o uwolnienie w naszym życiu. Za chwilkę będę się właśnie o to modlił. Kochani, wielu ludzi, mam takie od Ducha Świętego bardzo wyraźne wskazanie, wiele ludzi w społeczności przeżywa strach przed śmiercią. Przeżywa strach przed śmiercią. Boją się śmierci. To nie jest pochodzenia Bożego. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. W miłości nie ma strachu, dokładnie rzecz biorąc. W miłości nie ma strachu. Jak kochasz Boga, to wszelki strach od Boga nie pochodzi. Dlatego musisz być osobą wolną od strachu. Ja teraz nie będę pytał się, wszyscy, którzy mają strach, niech podniosą rękę. Nie będziemy takich rzeczy robić, ale ty wiesz, czy masz ten strach. I jak ja będę się modlił o tych, którzy strach mają, ci, którzy potrzebują takiego uwolnienia, identyfikujcie się z tą modlitwą. Identyfikujcie się. Powiedzcie w sercu waszym przed Bogiem, Panie, ja jestem tą osobą, o której ty mówisz dzisiaj. Ja jestem tą osobą, która naprawdę boi się. Ty mnie uwolnij od tego. I kiedy będziemy się modlić za chwilkę powstaniemy, będziemy się o to modlić. Będziesz osobą naprawdę wolną, jeśli uwierzysz Słowu Bożemu, jeśli przyjmiesz to, co mówi Bóg. Powstańmy teraz. Skłońmy głowy nasze. Poproszę też, abyście zamknęli oczy. Nie rozglądajcie się nigdzie. Po prostu jesteś Ty i Bóg. Nie ma nikogo więcej. Tak jakby wokół Ciebie nie było żadnego innego człowieka. Jesteś Ty i jest Bóg. Wejdź w społeczność z Twoim Bogiem. Wejdź z Nim w społeczność. Stoisz przed Jego tronem. Bóg Wszechmogący siedzi na tronie jako król. On rządzi życiem i śmiercią. On rozkazuje i rzeczy się dzieją. Stoisz przed Stwórcą całego Wszechświata. Przychodzisz przed Jego oblicze ze swoim strachem. I mówisz: Panie, stoję przed Tobą jako Twoje dziecko. Stoję przed Tobą jako nowe stworzenie. Uczyniłeś we mnie nowe życie. Umieściłeś we mnie Ducha Twojego Świętego. Dałeś mi swoje święte słowo, obdarowałeś mnie swoim jednorodzonym Synem, Jezusem Chrystusem. Zbawiłeś mnie, przebaczyłeś mi wszystkie moje grzechy, odpuściłeś mi wszystkie moje winy. A ja teraz stoję przed Tobą w strachu, boję się śmierci, boję się śmierci. Boże, tak być nie może. Ja nie mogę być dłużej spętany tym strachem. Nie mogę dłużej tak żyć, bo Ciebie kocham, a jak Ciebie kocham, to Twoje słowo mówi, że nie mogę mieć strachu, bo w miłości nie ma bojaźni, w miłości nie ma strachu. Dlatego stoję przed Twoim obliczem i z całego serca Ciebie proszę, uwolnij mnie od strachu. Panie, wiem, że strach to jest taki duch. Strach to jest taka osoba. Panie, strach to nie jest uczucie. Panie, strach to nie jest przeczucie. Strach to jest duch. I strach to nie jest Twój duch. Dlatego, Panie, daj, aby zły duch ode mnie odszedł. Panie, Ty sam go zgrom, Ty sam go odrzuć. Daj, Panie Wszechmogący, aby on sobie poszedł do otchłani. Ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nie chcę mieć z duchem strachu nic wspólnego. Nie chcę mieć nic wspólnego. Chcę mieć Twojego ducha, tylko Twojego ducha. Nie chcę, aby ten duch w jakikolwiek sposób na mnie działał. Dlatego daj, Panie, abym był wolny, wolna od wszelkiego strachu przed śmiercią. Bo Ty zwyciężyłeś śmierć. Śmierć już nad nami panować nie będzie. Chwała Ci za to, Panie. Oddajemy się w Twoje ręce i pod Twoje panowanie. I wszyscy powiedzieli: Amen.